Dlaczego ja to robię? To jest pytanie krótkie, ale musiałbym odpowiadać rzeką wspomnień, rzeką informacji.
Czyli rodzina z Kresów.
Rodzina kresowa, niewątpliwie. Moi dziadkowie jaworscy pokądzieli, czyli rodzice mojej mamy Bogumiły, byli na Kresach z dziada pradziada nauczycielami. Natomiast moi rodzice, mówię po mieczu ojciec, Szpytko Stanisław, też się urodził na Kresach, z tym, że to była rodzina, jakby to powiedzieć, rolników, prawda? Dopiero mój ojciec się wykształcił na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na Wydziale Prawo Finansowe. Ale moi dziadkowie byli analfabetami.
Ma pan tutaj przed sobą dokument, taki dokument, który się na granicy przedstawia. Może pan pokazać, w radiu nie widać, ale odczytam fragment, bo to jest interesujące. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej dla pana Marka Andrzeja Szpytko. Wyjeżdża pan 20 maja. Taki dokument pokazuje się w Straży Granicznej Ukraińskiej.
Taki dokument pokazuje się Straży i Polskiej, i Ukraińskiej. Jest to zaproszenie wysłane do mnie ze Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, konkretnie z Drohobycza.
I tam pan jedzie.
I tam między innymi jadę, bo podróż moja będzie troszeczkę dłuższa. Zacznie się w Krzemieńcu, miasto Juliusza Słowackiego, potem Lwów. Tam mam przedszkole, które zapatruje w podstawowe materiały do nauczania i do wykonania tej nauki przedszkolnej. Zerówka, że tak powiem, jest to. A potem dalej jadę do Drohobycza, Borysławia. Dzisiaj już rozpocząłem współpracę ze szkółką w Brześciu, a to już nie jest Ukraina, bo to już jest Białoruś. Także gdzieś ta fama się rozchodzi o mojej działalności. To jest działalność oczywiście indywidualna. Jestem osobą prywatną.
Nie ma pan stowarzyszenia, nie ma pan fundacji i nic pan właściwie z tego nie ma, że pan tam jeździ.
Nie ma fundacji, nie ma stowarzyszenia, nie mogę zbierać pieniędzy, zbieram tylko po prostu rzeczowe dary.
To tak jak my, kiedy jedziemy na Litwę. A jeszcze chciałem pana zapytać o tę stronę techniczną. Na granicy, czy są jakieś trudności, kiedy pan przejeżdża?
Ten dokument, który tutaj dostałem jako zaproszenie z tego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie w Drohobyczu, powinien mi ułatwić przejazd. Bo z tego dokumentu wynika, że jadę tam po prostu z darami dla szkółek sobotnio-niedzielnych, które są usytuowane przy Towarzystwach Odrodzenia Kultury Polskiej, przy kościołach, przy jakichś innych stowarzyszeniach, na przykład w Lwowie to przedszkole jest usytuowane przy Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, prawda? Ale ten dokument nie pomaga mi w przejściu przez granicę. On jest tylko taką prośbą, aby na mnie spojrzeli lepszym okiem. Natomiast...
A jak wygląda to przejście?
No, fatalnie.
Czyli rozbiera pan wszystko, całą pakę na zewnątrz?
Nie rozbieram całej paki na zewnątrz, ale jak zobaczył, ile mam tego towaru, prawda, rozmaitego, bo rozpoczynam od szkółek, ale potem są potrzeby, żeby jakąś farbę przywieźć na odnowienie krzyży na cmentarzach żołnierzy polskich gdzieś tam z lat 20. Potrzeba jakieś pampersy dla osoby starszej, dwa wózki dla dzieci, które się urodziły w Krzemieńcu i tak dalej, więc jadę w zasadzie, jestem traktowany jak handlarz. Nikt mi nie chce uwierzyć, że to jest akcja pomocowa, czy jakaś pseudo-charytatywna, no bo pomagam ludziom, którzy tam stale mieszkali i mieszkają nadal. ale no nie dają wiary.
Ale nie zawrócili pana nigdy.
Zawrócili. W zeszłym roku zawrócili.
Dlaczego?
No dlatego, że formalności jak gdyby nie dopilnowałem, bo jadę samochodem, który użycza mi tutaj poznański sponsor i zawsze były wymagane dokumenty notarialne użyczenia tego samochodu, ale potem się dowiedziałem, że wystarczy tylko oświadczenie tego właściciela i pojechałem z oświadczeniem. No i tak jak mówili mi później celnicy ukraińscy, którzy mnie przepuścili, że ta pani, która mnie zawróciła do Tomaszowa Lubelskiego, no, chciała pokazać swoim zwierzchnikom, że jest bardzo, no...
ważna i czuwa.
I czuwa, tak.
Nad bezpieczeństwem państwa ukraińskiego. Czyli pan wrócił, ale później pan znowu pojechał na granicę.
Tak.
A można innym przejściem przejechać, jak się ma problemy na przejściu?
No, no już nie można. Już nie można, bo jeżeli wszystkie czynności na granicy ku przekroczeniu jej zostały dokonane, to zostałem, że tak powiem, wprowadzony do systemu. I gdybym próbował innym przejściem, to by się wyświetliło, że już granicę parę godzin temu przekraczałem, prawda?
I wrócił pan do Poznania po to oświadczenie? No,
nie, wróciłem do Tomaszowa. Wróciłem do Tomaszowa Lubelskiego i tam dzięki uprzejmości Kancelarii Poznańskiej Notarialnej na Wojska Polskiego, z którą miałem kontakt kilka lat wcześniej, bo takie dokumenty były wymagane, poprzez ich uprzejmość, poza kolejnością, bo stałem na granicy, skanem przysłano mi do Tomaszowa i ruszyłem dalej. Straciłem 12 czy 14 godzin, ale przepchałem się.
Jak wygląda Ukraina, kiedy przekracza się granicę? Jak jest ten kontrast?
No, dla poznaniaków to jest szok, bo przekraczamy granice europejskie w zasadzie nie zauważając, że przekraczamy granicę. Natomiast na granicach wschodnich, mówię o Białorusi czy Ukrainie, no jest wszystkie chwyty dozwolone.
To znaczy mogą pana, nie wiem, napaść, okraść?
Nie. Bezpieczeństwo jest absolutne, tylko nie ma jednoznacznych, że tak powiem, warunków przekraczania tej granicy. Można stać w kolejce kilka godzin, a obok jadą limuzyny i inne samochody, prawda, które są przypychane bokiem na przykład. I mogę się tylko domyślać, dlaczego te samochody przejeżdżają. Ode mnie się żąda na zasadzie dokumentu, faktur i tak dalej na ten towar, który wiozę. I nie chcą zrozumieć, że...
To była zbiórka.
Że to była zbiórka. Artykuły szkolne zbieram w poznańskich szkołach, prawda? Za to, że mam z nimi pogadanki o kresach. Środowiska rozmaite, w których żyję, przynoszą mi takie dary. To są najczęściej używane rzeczy. Albo przeterminowane, w sensie, że już niemodne, prawda, i tak dalej. Ale nie mogą pojąć tego na granicy, zwłaszcza służby ukraińskie, bo polskie nie zwracają w ogóle uwagi. No jedynie tak, czy nie wiozę ludzi, prawda, czy broni i tak dalej. Ale tam się zaczyna kłopot właśnie, bo żądają jakichś dokumentów, których nie mogę mieć. I mimo zaproszeń z kilku szkół i z kilku tutaj z takich organizacji, jak Nauczyciele Polscy na Ukrainie, a nawet listu polecającego pana konsula honorowego w Poznaniu, to nic nie daje.
No ale przecież jesteśmy przyjaciółmi, wspieramy Ukrainę dyplomatycznie. No to jest nasz wspólny interes, żeby opierać się Rosji. Dlaczego to się nie przekłada na takie relacje właśnie urzędowo-pomocowe? Mają do nas żal?
Nie, no jadę pomagać dzieciom głównie ukraińskim, prawda, bo i polskie, i ukraińskie, i białoruskie, i rosyjskie dzieci, bo tam jest...
Czyli pan pomaga dzieciom po prostu.
Wszystkim dzieciom, które chodzą do szkółek sobotnio-niedzielnych, prawda.
A tam różne dzieci.
Najbardziej rozmaite dzieci z różnych nacji, bo jak wiemy, na wschodniej Ukrainie w dalszym ciągu mogę wymienić co najmniej 7-8 nacji, które do tych szkółek uczęszczają.
No to, no to można by powiedzieć korekt politycznie.
No tak, ale nie chcę używać dużego słowa, ale podejrzewam, że tu chodzi o korupcję. Że tu chodzi o...
Czyli co, wystarczyłoby coś tam...
Tak, mówić? Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, bo stoję 3,5...
No to może niech pan wliczy to w koszty wyjazdu.
Tak, ale moja emerytura to jest 2000 zł.
A ile trzeba dać?
Nie wiem. Nigdy nie dałem.
I ciekawe, co się dzieje, jak się da za mało. Czy to nie zadziała w przeciwną stronę?
Nie chcę o tym rozmawiać. Nigdy nie widziałem, że ktoś daje, prawda? Nikt ode mnie nie żądał. Tylko te 3,5, 4 godziny, 5 godziny postoju, no daje do myślenia, prawda? Bo potem jestem w końcu przepychany. No ja w ogóle zacząłem tą akcję, jadąc tam w 2003 roku, po śmierci mamy, pierwszy raz szukać śladów mojej rodziny, ponieważ ojciec zmarł bardzo wcześnie, nie zostawił praktycznie mi żadnych informacji, oprócz tego, gdzie mieszkał przed wojną. Mama nie chciała mówić o tych czasach. Nigdy tam już nie pojechała jako dorosła osoba, a żyła 84 lata. Nigdy nie odwiedziła swojego ukochanego Lwowa. Może dlatego właśnie, że nie chciała zobaczyć tej Atlantydy, którą zatopiono. Właściwie Kresy zostały, polskie Kresy zostały, ja mówię o Kresach II RP, uśmiercone, właśnie zgładzone. I to tak mniej więcej można odebrać, jadąc na Ukrainie. Polskie ślady są zaniedbywane, zdarza się zacierane, prawda, lub przekłamywane, tak jak we Lwowie na przykład jest kopiec Unii Lubelskiej, prawda, usypany rękami Polaków na cześć Unii Polsko-Litewskiej, a możemy na górze i tylko w języku ukraińskim, bodajże angielskim się dowiedzieć, że to był kopiec zniesiony przez Ukraińców na cześć zajęcia Lwowa przez Krzywonosa, pułkownika wojsk kozackich Chmielnickiego. Co jest nieprawdą, bo nigdy kozacy Chmielnickiego do Lwowa nie weszli. Albo na przykład dom Styki, Jana Styki, polskiego malarza, gdzie miał swoją mansardę, gdzie to była jego własność, prawda? Z tabliczki tu mieszkał Jan Styka, jest tabliczka tu też mieszkał malarz, ale nie Jan Styka, tylko jakiś ukraiński.
Pan Marek Szpytko jest dzisiaj naszym gościem. Człowiek, który z własnej woli, bez żadnego wsparcia instytucjonalnego, jeździ na Ukrainę z darami. Tak jak my, jak Radio Poznań, jak kibice Lecha i pilscy patrioci jeździmy na Wileńszczyznę. Jeździ pan do szkółek sobotnio-niedzielnych, tak pan to nazwał. Co to jest za organizacja? O co tu chodzi?
Wyjeżdżając pierwszy raz, tak jak mówiłem, w 2003 roku po śmierci mamy, gdzie był to moment, kiedy opuściła mnie ostatnia już osoba, która urodziła się na Kresach. Postanowiłem zapoznać się z archiwami, z jakimiś pamiętnikami, które pozostawiła i tymi śladami wybrać się na Ukrainę. No i jadąc z taką wycieczką organizowaną przez mieszkańców, znaczy potomków mieszkańców Kresów mieszkających na Górnym Śląsku, tam się przyłączyłem, oni szukali swoich śladów, ja swoich śladów. Ponieważ szybko, że tak powiem, załatwiłem swoje problemy przy pomocy Polaków mieszkających w miasteczku i księdza, zacząłem się nudzić. A ponieważ podróż trwała od Krzemieńca aż po Kamieniec Podolski, czyli prawie Morze Czarne, więc zacząłem rozmawiać z Polakami, którzy nas witali, o ich problemach. No się okazało, że największym problemem jest nauka języka polskiego. Koniecznie chcieli uratować jeszcze, bo miejmy tutaj na uwadze okres okupacji radzieckiej, prawda? Potem odzyskanie niepodległości. Ukraina była bardzo słaba, zresztą jest słaba do dzisiaj. Nie była w stanie finansować żadnej formy nauczania języka polskiego przy tych wspólnotach polskich. Więc ich problemem były podręczniki przede wszystkim, ławki szkolne, nauczycieli mieli i artykuły szkolne, prawda? Czyli to wszystko, co potrzebuje uczeń do czytania i pisania. I tak w kilku miejscach bardzo się tym zainteresowałem, a to był przede wszystkim Krzemieniec. To jest, jak powiedziałem, miasto Juliusza Słowackiego, jedna z większych uczelni w czasie zaborów na terenach rosyjskich. Potem Lwów jako metropolia i Drohobycz. Drohobycz leży na ziemi lwowskiej, na południu od Lwowa. Zagłębie naftowe, jeżeli ktoś chciałby się więcej o tym dowiedzieć. No i Borysław, niedaleki. Te miasteczka, one były związane z naftą. Bardzo dobrze się przed wojną tam im powodziło. Natomiast co mnie ujęło najbardziej? Że ci ludzie, którzy ledwo egzystowali, mieli, jak to się mówi, od pierwszego do pierwszego niewiele, jeszcze podjęli działania ku pokrzepieniu serc swoich i swoich wnuków, swoich dzieci. Więc też szkółki sobotnio-niedzielne w bardzo marnym stanie uczą dzieci, uczą w ogóle, mają uczniów od 6 roku życia do 65 roku życia. Również dorośli postanowili jak gdyby odnowić swoją rodzinną umowę, prawda, którą zatracili przez okres okupacji Związku Radzieckiego. Wojny, prawda, w różnym wieku, to przecież dziesiątki lat minęły.
Ale ci dorośli mówią w ogóle po polsku?
Dorośli mówią po polsku przyzwoicie, ale nie czytają. Już zatracili po prostu tą umiejętność czytania. Więc zaczęliśmy wozić przede wszystkim podręczniki szkolne, które są specyficzne. Dlaczego? No dlatego, że to muszą być podręczniki przystosowane dla uczniów, którzy nie posługują się alfabetem łacińskim. Więc to nie jest tak, jak tutaj ludzie mnie zaopatrywali w podręczniki szkolne dla polskich dzieci w Poznaniu.
Takie jak dzieci tu nasze się uczą.
One nie funkcjonują. Są specjalne podręczniki. Tutaj wspomagała mnie firma wydawnicza Glossa z Krakowa, która takie podręczniki fundowała za moim pośrednictwem. Za darmo, że tak powiem. I zacząłem te podręczniki tam wozić. No i druga sprawa to artykuły szkolne. Bo nauczyciel był polski, delegowany z Polski. Podręczniki jakoś do tych szkółek czterech woziłem. No ale jeszcze dzieci nie miały ani tornistrów, ani piórników, ani flamastrów, ani tego wszystkiego, tej bajki, która się znajduje w tornistrach polskiego tutaj i poznańskiego dziecka.
No ale chodzą też do zwykłej szkoły.
Chodzą do zwykłej szkoły, mają te swoje woreczki, mają swoje zeszyty. To wszystko mniej więcej jest tak, jak za komuny u nas było. Wczesnej oczywiście. Szare, bure. Pan już nie pamięta tych okładek naszych zeszytów. To były takie szare, zielone, jakieś, prawda, błękitne, brudne, tego typu kolory. No teraz mamy bajeczne, prawda, lakierowane z bajkami i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o flamastrach, o pisakach, o gumkach pachnących, o piórnikach wyszywanych i tak dalej, i tak dalej.
Czyli dla nich to jest coś, jak to pan przywozi?
Dla nich to jest wielka sprawa, mówiąc szczerze, aż nieraz łza w oku się kręciła, kiedy ja rok po roku przyjeżdżałem do tej samej szkoły i spotykałem te same dzieci i obdarowywałem przepięknymi mazakami, tam 12 czy 24 kolorowymi, a dziecko mówi, ja dziękuję, bo ja mam, dostałem w zeszłym roku od pana. Ja mówię, ale przecież to miałeś używać. Tak, ale to było z Polski i takie piękne, że zachowałem. Więc z takimi historiami, które człowieka chwytały mocno za gardło, to spotykałem się dziesiątki razy na całej Ukrainie.
A czy oni chcą, te rodzice, no bo te dzieci jeszcze są za małe, przyjechać do Polski? Pytają o to?
Nie.
Rodzice chcą tam żyć.
Rodzice chcą tam żyć. Tam mają albo te gospodarstwa, na których jeszcze się wychowały ich matki czy rodzice. Poza tym to są już najczęściej mieszane rodziny polsko-ukraińskie. Ale dzieci tych rodzin jednak chcą poznać mowę swoich pradziadów czy dziadów.
Bo kiedy ja jeżdżę na Wileńszczyznę i pytam polskie dzieci, no kim ty jesteś, mówią Polakiem. A tam jak się zapyta to takie dziecko z polskimi korzeniami, to co odpowiada?
Też, że są Polakami. Te dzieci, które ja pamiętam od 2003 roku, a dzisiaj już minęło kilkanaście lat, to one już kończą licea, kończą już studia, często w Polsce są. One koniecznie chcą jak gdyby przejść na drugą stronę tęczy, czyli w kierunku kultury łacińskiej, prawda? One, ich rodzice jeszcze za czasów sowieckich zmuszeni byli być po stronie bizantyjskiej, prawda? To zupełnie są dwie kultury. Ale rodzice ci rozumieli, że ich dzieci lub wnuki powinny jednak spotkać się z kulturą łacińską, ale co ciekawe, rozumieją to coraz bardziej Ukraińcy. Do tych szkółek, które zaopatruje, bez względu na narodowość oczywiście, tutaj do tych szkółek chodzą 3-4 narodowości rozmaite.
No ale po co, skoro do od poniedziałku do piątku mają swoją szkołę?
I to podziwiam, bo ja mam wnuki, które już chodzą do szkoły, a niektóre już skończyły szkołę. Nie wyobrażają sobie, żeby w sobotę i niedzielę, co tydzień, przez cały rok, chodzić jeszcze się uczyć jakiegoś języka. Chociażby obcego angielskiego. Nie. Oni praktycznie nie chcą do szkoły chodzić już od piątku, prawda?
Od środy moje dzieci pytają, kiedy sobota.
Moje nie chcą w ogóle wnuki w poniedziałek się z łóżeczek zebrać. Natomiast tam przy tak niskim poziomie, załóżmy dochodowym, rodzice dowożą wszelkimi możliwymi sposobami dzieci z 50 kilometrów. Jeżeli szkoła jest, załóżmy, w Krzemieńcu, to z promienia 50 kilometrów zbiorowym transportem jakiegoś jednego rodzica lub lepiej sytuowanego, dzieci są dowożone i w sobotę, i w niedzielę.
A to nie jest tak, że my tutaj jeździmy z bogatej Wielkopolski, z Europy Zachodniej, jedziemy tam, żeby się napawać tym naszym bogactwem, wjeżdżamy z darami, mamy smartfony, dobre ubrania, nawet emeryt z Poznania, tak jak na pana patrzę, to wygląda jak człowiek z wielkiego świata. Czy to jest fair, że pomagamy? Jak się w tym odnaleźć?
Trudne pytanie.
Bo ja się tak trochę czuję, jak jadę na Wileńszczyznę i się okazuje, że ja z moją pensją to mogę obkupić całą szkołę właściwie. Jak kupię dzieciakom pączki i kole, to jestem dla nich gość.
To jest trudne pytanie i nie każdy potrafi to zrobić, co ja robię, załóżmy, od tego 2003 roku. A robię to, bo jak mówię, mama zmarła, wszedłem w archiwum rodziny i tam znalazłem taki pisany częściowo, wynikający to z korespondencji, różnych zapisków ojca, taki testament. Ojciec był pracownikiem dwóch uczelni poznańskich, wyższych. Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I pamiętam, że w naszym domu ciągle byli jacyś studenci. Mieliśmy duże mieszkanie i ci studenci mieszkali u nas za darmo. To byli studenci już w drugim pokoleniu, które się tutaj już urodziło. Załóżmy, czy młodzież, która przyjechała pod koniec wojny, tak, miała już, była oderwana od swoich korzeni, od wszystkiego. Tutaj ludzie przyjeżdżali tylko z jedną walizeczką, prawda? Czyli nie mieli możliwości egzystencji lepszej niż studenci poznańscy. Także za darmo u nas mieszkali. Często mama ich tam częstowała obiadem. W każdym razie odniosłem wrażenie, że trzeba tej kategorii ludzi, która została wypędzona ze swoich rodzinnych stron, ze swoich małych ojczyzn, na których rodziny egzystowały, mieszkały kilkaset lat, wyrwani z tych środowisk, nie mają szans, jeżeli ktoś im nie pomoże. Tam się nic nie zmieniło od tego czasu. Tam zapanowała władza radziecka, która eksploatowała Kresy w zasadzie. Nic na Kresach się naszych, mówię, drugie RP nie działo. Nie budowało się fabryk, nie budowało się, zakładów rolniczych, nowoczesnych. To była egzystencja i to jest do dzisiaj. Jeżeli nauczyciel ukraiński nie ma jeszcze przy swoim gospodarstwie, na swoim balkonie świnki, kurek i tak dalej, to nie jest w stanie przeżyć. Nie jest w stanie przeżyć. Bo pan pyta się, jak tam w tej chwili wygląda, tak? No wygląda źle i nic nie wskazuje na to, żeby się poprawiało tam, prawda?
No ale są reformy rządu ukraińskiego, walka z korupcją, to bardzo dobrze w telewizji wygląda.
Tak, ja rozmawiam przecież i z Polakami tam mieszkającymi, a nawet z Ukraińcami. Zaufanie do władz w zasadzie i ta euforia Majdanu pada. Po prostu czują, że te pieniądze, które świat tam daje na podniesienie właśnie, na reformy, że nie trafia to do narodu, do najbardziej potrzebujących. Dlatego takie akcje jak ja, no prowadzi z Polski prywatnie setki osób, jak nie tysiące. Każdy gdzieś mający korzenie, a nawet bez tych korzeni, tak jak pan, jedziecie, żeby wspomóc pewne środowiska polskie, ale nie tylko polskie.
Szczególnie, że kto się zobaczy, to się chce wracać i cały czas się o tym myśli.
To znaczy, to jest... Ja tego bakcyla złapałem już nie tylko dlatego, że tam dowiedziałem się, że rodzice moi pomagali tym ludziom, tej młodzieży z Kresów, która tutaj trafiła po 45 roku, ale jak tam zobaczyłem tą rzeczywistość, prawda, i tą chęć ratowania polskości, bycia z tą polską kulturą, chęć... Masa młodzieży studiuje w Polsce w tej chwili. Mało kto już potem tam wraca. Mało kto wraca. Tutaj zakładają rodziny, interesy, starają się przedłużyć to. To złapałem tego bakcyla. Nie wiem, co to jest, bo pan mówi, że tam bogaty człowiek może, prawda...
Chodzi o to, mi o to, żeby nie brylować. Paść, nie paść ofiarą pychy.
Jak zobaczyłby pan i spotkał Kresowian, ich szczerość i taki dziwny sposób honoru reprezentują. Nigdy nie piszą do mnie, co potrzeba. Prywatnie. Ja muszę wymuszać po rozmowach, choruję na cukrzycę, to ja muszę wymusić, jaki rodzaj insuliny i tak dalej, w czym mogę mu pomóc. I nigdy mi tego nie chce powiedzieć. Prawda? Uważa, że to choroba to jest jego prywatna sprawa, nie chce mnie tym obciążać. Owszem, jeżeli chodzi o szkółkę, to powie, że potrzebuje papier do kserowania, że potrzebuje segregatory, że potrzebuje tam, że jakieś tam biurowe materiały, które są niezbędne do prowadzenia, załóżmy, tego Instytutu Szkolenia Nauczycieli, bo kiedyś woziłem książki te specjalistyczne. W tej chwili te książki są tak drogie, że mnie nie stać i wożę po jeden, dwa egzemplarzu. I tutaj się może wydawnictwa na mnie obrażą, ale zamiast książek wozimy tam papier do kserowania i tam na Ukrainie to kserujemy. Bo inaczej po prostu nie dalibyśmy sobie rady. Finansowo. Także jeżeli mogę zaapelować do słuchaczy, to przede wszystkim potrzebuję papier do kserowania, segregatory, artykuły szkolne typu piórniki i wszystko to, co do piórnika wchodzi. A nawet takie zupełnie oderwane od misji, którą tam staram się pełnić, rzeczy jak pampersy czy pieluchomajtki dla starszych pań, których nie stać po prostu na zakup, a są szalenie drogie, a mają wielkie kłopoty urologiczne, prawda? I najczęściej brak opieki w ogóle. Żadnej nie ma. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły opieki, na przykład na Ukrainie, praworządności i tak dalej, bo to nie o to chodzi zupełnie. Ale jeżeli ktoś się do mnie zgłasza, że ma poważny problem z cukrzycą czy urologiczny, to bez pytania staram się przywieźć te artykuły, które są niezbędne.
Drodzy Państwo, możecie przez nas, my przekażemy wszystkie informacje. Znajdziecie Państwo kontakt z Radiem Poznań na stronie internetowej Radia Poznań. Dopingujemy, chcemy pomóc, chcemy się przyłączyć, podziwiamy Pana, bardzo się cieszymy, że jeździ Pan na Ukrainę i cieszę się, że mimo długiego weekendu znalazł Pan czas na to, żeby przyjść do Radia Poznań. Naszym gościem był Pan Marek Szpytko. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.